Fabryka Słów oraz Audioteka.pl przedstawiają Andrzej Pilipiuk. Wieszać każdy może. Czyta Grzegorz Pawlak.
Rekruci. Mów mi, Janek. W oczach jeńca błyszczała dziwna, bezczelna pewność siebie. Kurde, a to się porobiło. Westchnął Jakub i upitolił związanemu Niemcowi głowę. Coraz lepiej szkolą z sukinsynów. Prawie bez akcentu gadał. Są jeszcze jacyś?
To już ostatni, zameldował Józef Paczenko. Uchytałem się.
Semen wytarł szablę o płaszcz jednego z trupów.
Co robimy?
Wyprówacz kazał, żeby kłaść wzdłuż drogi.
Józef z kieszeni najbliższego wyciągnął srebrną papierośnicę i troskliwie umieścił ją we własnej sakwie.
Kurtka niezła.
Wędrowicz zaczął ściągać bluzę mundurową ze swojego Niemca.
Przyda się na jesień. Chłody teraz takie, a to niezłe sukno. Może jeszcze zapasy sprzed Stalingradu.
No i gdzie będziesz w tym czarnym paskudztwie paradował? Tu jest kupa hitlerowskich odznaczeń. Jeszcze cię ruskie zastrzelo.
Postraszył kozak.
Odpruję, a kurtkę z ługu wypiorę. To z czarnej taka bardziej bura się zrobi.
Ściągnął ubranie do reszty i zaraz przymierzył.
Jak na obstalunek zrobiona,
pochwalił.
Tylko upaćkana trochę.
Roztarł krew rękawem.
Ale w wodzie z octem na moczę to nawet szwabska posoka puści.
A to?
Józef z powątpiewaniem popatrzył na dziurę ciut poniżej lewej kieszeni.
Ktoś mi zaceruje.
Jak uważasz?
Paczenko zdarł kolejnemu trupowi buty. Wywalił onuce i naciągnął oficerki na swoje stopy. Przeszedł się, poskrzypując cholewami.
Szykowne, ale ciut ciasne,
skrzywił się.
Spylić komuś będzie trzeba. Może ruskim jak wejdą.
Uważaj, bo ci zapłacą, chyba że kulą między oczy.
Jakub był realistą.
Jak tylko trochę za małe, to wlej do środka spirytusu i tak pochodź. Za tydzień się dopasują,
pouczył go Semen.
No chłopaki, nie ma się co zasiedywać. Sprzątajmy tu migiem. Dzieciaki spać muszą iść. A i nas przecież czeka jeszcze tej nocy grubsza robota.
Fakt.
Jakub złapał najbliższego trupa za nogi i pociągnął w stronę drzwi.
Trza gospodarzom powiedzieć, żeby te plamy piaskiem zasypali, bo śmierdzieć będzie.
Popatrzył z frasunkiem na kałuże krwi, gęsto zdobiące podłogę. Przy drodze spotkali kolegów z oddziału. Kapitan Wyprówacz rozciągnął kawał sznura.
Układać sierwa tak, żeby nogami dotykały linki,
polecił.
Pokażemy, że w Polsce jest porządek. Równiutko ma być, jak rano wkroczą Sowieci, żeby estetycznie wyglądało.
A może by kilku przywiązać do drzew i wetknąć im czerwone sztandary w ręce?
Zaproponował Jakub.
Do tego podczepić przewody elektryczne i w odpowiedniej chwili prąd się puści, a oni flagami zamachają. To by dopiero było godne powitanie Armii Czerwonej.
Ty się, Wędrowicz, nie wymądrzaj!
Zaczął dowódca i popatrzył na ciągniętego trupa.
A gdzie jest łeb?
O kurde, zapomniałem. W chałupie musi został.
Jakub położył ciało zgodnie z instrukcją, a po chwili wrócił, kopiąc głowę hitlerowca jak piłkę.
Melduję. Akcja przeprowadzona wzorowo i bez strat własnych.
Zasalutował Semen, przeliczywszy wzrokiem oddział.
Poddał się któryś?
Niestety.
Dowódca westchnął. Od bardzo dawna chciał, zgodnie z postanowieniami konwencji genewskiej, wziąć jeńców. Ale Niemcom ktoś nagadał o nim jakichś bredni i opacznie zrozumieli jego chęć brania wrogów żywcem. Zamiast się poddawać, walczyli zawsze do ostatka. A otoczeni popełniali samobójstwa, byle tylko nie wpaść w ręce kapitana Wyprówacza.
Jest czwarta rano,
Wyprówacz spojrzał na zegarek. Idziemy na pałac. Nieoczekiwanie niebo na wschodzie rozbłysło na prawie całej długości horyzontu. Dopiero po chwili wiatr przyniósł odległe echo wystrzałów.
Ruscy, zauważył Józef. Przygotowanie artyleryjskie. Za najdalej 20 minut zabiorą się za forsowanie Bugu.
A za 2 godziny Może będą już tutaj? Mruknął Jakub. Musimy się pośpieszyć.
Partyzanci, zajęci układaniem ciał, nie zauważyli w półmroku przed świtu, jak wzdłuż płotu przemknął szary cień w mundurku Hitlerjugend.
Untersturmführer Jürgen obudził się, słysząc daleki huk dział. Wyszedł na balkon pałacu i zagryzł wargi. Intensywny poblask kolejnych detonacji powiedział mu wszystko. Chłopcy robią desant przez Bóg! Warknął. Nasze chłopaki z Waffen-SS ich zatrzymają!
Spojrzał na chałupy wioski. We wszystkich oknach paliły się światła. Oddział, który zakwaterował wieczorem, widać też się poderwał.
O, już nawet maszerują drogą!
Skrzywił się lekko. Żołnierze szli bezładną kupą, jak jakaś partyzancka banda, a nie doborowy oddział SS. Poza tym...
Zum Teufel! Po cholerę szli w stronę pałacu! Przecież powinni wsiadać na motory i jechać wspomóc zagrożony odcinek!
Ktoś przeskoczył przez płot do ogrodu. Po chwili rozległ się łomot do drzwi. Zaraz potem zagadkowy gość wybił szybkę w oknie werandy i wpadł do środka.
Untersturmführer znowu się skrzywił. Co to za zwyczaje? A może to jakiś Polaczek przyszedł kraść?
Odbezpieczył pistolet i ruszył po schodach na parter. Zaraz zaprowadzi tu ordung. Na półpiętrze wpadł na niego mały Klaus.
Co to za posiądki? Huknął na niego Jürgen. Baczność! Czego się tłuczesz? Czemu szybę wypaliłeś? Pójdziesz do karceru!
Partyzanci od kapitana wyprowadza. Wyrżnęli oddział, a teraz walą tutaj! Wydyszał młody. Musi pan uciekać!
Do nawata!
Porwał chłopaka za ramię. Przebiegli przez salon. Z sejfu pośpiesznie wyciągnął teczkę ściśle tajnych dokumentów podległego mu terenu i zawiniątko z kosztownościami. Na podjeździe przed pałacem stał jego Opel.
Wsiadaj!
Pchnął dzieciaka do środka, sam wskoczył za kierownicę. Silnik zapalił od razu. Uderzyli w bramę, staranowali jedno skrzydło. Wartownik obudził się w swojej budce, ale nie zdążył przetrzeć oczu, gdy wypadli na drogę. Jürgen zakręcił w stronę wsi.
Zabiją nas! Widziałem, trupy nosili, głowy poucinali!
Chlipał chłopak.
Co tam się stało u diabła? Jak partyzanci mogli zabić 50 SS-manów? To niemożliwe! Przecież nasi musieli wystawiać warty!
Przed chałupami przy Uchajskiej były pokopane kryjówki!
Wyryczał dzieciak.
W nocy ci mordercy wyleźli spod podłóg i pozasinali śpiących!
Verflucht!
Tego nie przewidział.
Nas też zabiją!
Łzy przerażenia kapały na mundurek.
Nie darują nam!
Spokój! Pojedziemy do Chełma! Przyślą tu wojsko! Drogo nam Polaczki zapła...
Szarpnął kierownicą w ostatniej chwili. Partyzanci przeskakujący płot ogrodu na widok samochodu zatrzymali się i otworzyli chaotyczny ogień w jego stronę. Jürgen wrzucił tylny bieg. Przejechał kilkadziesiąt metrów. Koło pałacu wybuchła kolejna gwałtowna strzelanina. Widać doszło do potyczki z wartownikami. Untersturmführer wykręcił i pomknął naprzód. Koło folwarku i dalej na łąki.
Tu jest bagno!
Chlipnął Klaus.
A grobla wąska!
Trzymaj się!
Popędził pełną wybojów polną drogą, omal nie zrywając zawieszenia. Skręcił na Grabowiecką i przemknął przez tę część wsi. Na krzyżówkach znowu omal nie zginęli, gdy jakiś chłop zaczął ich ostrzeliwać ze swojej chałupy. Dniało. Po niebie przemknęło kilka sowieckich samolotów. Wpadli na szosę do Chełma. Byli już przy cmentarzu, kiedy za lasem gdzieś nad Sielcem pojawiła się na bladym niebie wielka chmura dymu. Nawet tu słychać było echo gęstej palby karabinowej.
Garnizon! Ktoś atakuje garnizon w Sielcu!
Jęknął chłopak.
Trzeba zawrócić i uciekać na Krasny Staw!
Jürgen posłuchał. Chciał zahamować i zawrócić. W tej chwili silnik zakaszlał i zgasł. Untersturmführer nerwowo przekręcił kluczyk w stacyjce. Bez większego efektu. Wyskoczył z wozu, by podnieść maskę. I wtedy zrozumiał. Któraś z kul przebiła bak. Przez cały czas tracili bezcenne paliwo. Daleko na drodze rozległ się warkot silników. Spory oddział motocyklistów wypadł z lasu i gnał w stronę Wojsławic.
Zabierzemy się z żołnierzami! Zadecydował Jürgen.
A jak nie chcą nas wziąć?
Klaus znowu pociągał nosem. Zechcą. Z zawiniątka Jürgen wyłowił złotą 20-dolarówkę. Zapłacimy. Motory zbliżały się i dowódca spostrzegł naraz swoją pomyłkę. Szosą mknęły potężne amerykańskie motocykle. Sowieci. Obaj bez słowa rzucili się do ucieczki przez bramę na gęsto zadrzewiony cmentarz. Któryś z soldatów wypruł za nimi serię z pepeszy, ale widać bardzo się śpieszyli, bo pognali dalej. Od strony Wojsławic doleciał chrzęst gąsienic i równomierny huk jadących czołgów.
— Co dalej?
— zapytał chłopak bezradnie. — Do lasu! Untersturmführer zmierzył wzrokiem rozległą przestrzeń pól dzielącą ich od zbawczej gęstwiny. — Tam przeciekamy! Jakub Wędrowicz ze złości rozstrzelał kanapę. Z pościeli uniosło się pierze.
— Ktoś go chyba musiał ostrzec! — powiedział Semen. — Zwiał swoim wozem dopiero co! — Może jeszcze wpadnie w nasze ręce! — spróbował pocieszyć kolegów.
Sowieci zajęli Sielec, uderzenia poszły na Chełm i Zamość, rzucił wypruwacz, wchodząc do pokoju. Schodzimy do głębokiej konspiracji. Zobaczymy, co nowa władza knuje.
Pewnie to samo, co w 1918, mruknął Semen. Ale i my pamiętamy, co w takim przypadku robić.
Złapał rzemień i leciutko wysunął szaszkę z pochwy.
Na razie nic tu po nas, rzucił dowódca. Wracajcie do domów. I czekajcie na sygnał. Jakub, ty zdaje się, umiesz pędzić bimber.
No ba.
Wyprodukuj tak, ze 100 litrów. Poczęstujemy ruskich, jak będą za bardzo rozrabiali.
Ma być taki, żeby od razu poszli do piachu? Czy wystarczy, że po 3 dniach wykitują?
Jakub wolał się dopytać.
Zrób taki i taki. Będziemy używali w zależności od okoliczności. W kuchni na parterze są raczki i beczka melasy. Weź, będzie na zacier. Semen, pomożesz mu?
Jasne.
Niebawem przyjaciele, pchając poskrzypujący wehikuł, wlekli się polnymi drogami na Stary Majdan. Dniało. Z zachodu nad Bończą dobiegały pojedyncze wystrzały. Widać, Rosjanie natrafili wreszcie na bardziej zdecydowany opór. Po niebie przeleciał klucz kukuruzników. Beczka była ciężka. Przystanęli odpocząć.
Zdaje się, że to koniec wojenki, westchnął Wędrowicz. Akurat jak zaczęło się fajnie robić.
Może i nie koniec. Teraz będziemy likwidować komunistów, pocieszył go Semen.
To ilu szkopów tej nocy załatwiłem?
Jakub zaczął liczyć na palcach. Zdjął karabin i ozdobił kolbę 4 nacięciami.
O, nieźle.
Podziwiał kolekcję karbów.
Jeszcze ze 30 milionów sukinsynów zostało, ale zawsze to kilkudziesięciu mniej.
Gdzieś z daleka rozległo się ponure wycie wilka.
Namnożyło się draństwa przez tę wojnę.
Semen pokiwał głową.
Przez lata w atach nie wytłuczemy. O, karwia!
Za zakrętem drogi, na świeżo zagryzionej sarnie, żerowało kilka wilczych bestii. Wędrowicz poderwał karabin do ramienia i strzelił, nie celując. Jeden zwierzak wywinął koziołka, reszta rozpierzchła się po krzakach. Jakub pochylił się nad sarną.
Jedna noga nawet nie poszarpana jeszcze.
Dobywszy bagnetu, zręcznie zaczął oddzielać ją od tuszy.
Tylko dobrze upiecz, mruknął jego towarzysz, bo sam wiesz, co może się stać, jak zjesz kawałek surowizny ze sztuki zagryzionej przez wilki.
Wiem, bez obaw, zapekluję i upiekę, to niebezpieczeństwa nie będzie.
Jakub rzucił kilka solidnych ochłapów na taczki i ruszyli dalej. Hans ostrożnie wystawił głowę z parowu. Gdzieś z zachodu wiatr przyniósł huk dział. Front się cofał. Niemiec cichcem przemknął na skraj lasu. Na polach koło Wojsławic rozłożyli się obozem ruscy. Nawet stąd widział ich ciężarówki i brezentowe namioty szpitala polowego. Kilku żołnierzy uzbrojonych w karabiny maszerowało w stronę lasu. Pewnie dowódca wysłał ich na patrol, a może tylko po chrust? Obok nich biegły dwa kudłate syberyjskie psy. Hitlerowiec zadrżał i czym prędzej umknął między drzewa. Z kieszeni wyjął fiolkę nafty i kawałkiem chustki rozsmarował ją po podeszwach. Teraz dopiero odetchnął z ulgą. Po śladach go nie wytropią. Ważne, żeby ukryć się przed wiatrem, zanim zwierzęta pochwycą jego woń. Kluczył po leśnych dróżkach, co jakiś czas kryjąc się w krzakach i przeczekując. Wreszcie dotarł do znajomego młodnika. Wczołgał się pod szerokie gałęzie świerków, uświnił spodnie na kolanach, ale po chwili był już na polance. Pociągnął nosem. Zapach dymu był prawie niewyczuwalny. Otworzył klapę, zasmarowaną starym pniakiem, i po drabince zszedł w głąb bunkra.
Jak wygląda sytuacja?
Jurgen siedział przy stole, studiując przy świeczce resztki przedwojennej polskiej mapy. Hans stanął na baczność.
Melduję, że Ruscy rozłożyli się obozem na polach. Przejść się nie da, mają psy. Zbudowali szpital polowy, zostaną tu pewnie dłużej. Zum Teufel!
Zaklął Untersturmführer. A potem wrócił do studiowania mapy. Przed dwoma laty odkrył ten bunkier i własnoręcznie zastrzelił 8 ukrywających się w nim Żydów. Całe szczęście, że nie nakazał wtedy zniszczenia podziemnej kryjówki. Dzięki temu on, Klaus i dwaj rekruci z jakichś rozbitych oddziałów mieli się gdzie schronić. Siedzieli tu od tygodnia, czekając na dogodną chwilę, by ruszyć w ślad za swoimi.
Z drugiej strony lasu prawie nadziałem się na partyzantów, uzupełnił leżący na pryczy Freder. A od zachodu polskie wojsko wycina sosny. Widać drewno do czegoś potrzebne. Masa ich tam pracuje. Widziałem też trochę naszych w kajdanach. Polaczki zagonili jeńców do roboty.
Jesteśmy otoczeni, dowódca ważył każde słowo. Słychać artylerię, a nocą jeszcze czasem błyska nad horyzontem. To oznacza, że front nie jest daleko. 30, może 50 kilometrów.
Klaus, obierający kradzione z kopców kartofle, chlipnął w kącie. Od 4 dni bez przerwy beczał.
Cichaj, duży chłopak, a mazgaj się jak baba, ofuknął go stary. Póki co jeszcze żyjemy, a nasza armia nie da się pokonać hordą podludzi. To tylko taktyczny manewr, pozorowana ucieczka.
Niezła taktyka. Wiać nad Wołgi aż pod Zamość na tereny, które po wsze czasy miały należeć do Rzeszy, pomyślał Hans. Spróbujemy dziś nocą, Jurgen zaznaczył na mapie kreskę. Ruszymy o 10:00. Jak się dobrze ciemni, pójdziemy brzegiem lasu w stronę Majdanu Ostrowskiego. Przesylabizował z trudem polską nazwę. Potem przeskoczymy lasami pod Krupę. Front przebiega gdzieś za Krasnym Stawem. Dzień przeciekamy w lesie i w kolejnej nocy może dojdziemy do naszych.
Może, westchnął Freder. A może nie? Strasznie gęsto tu od wojska.
To normalne. Na bezpośrednim zapleciu frontu.
Słowa dowódcy padały ciężko, jak odlane z żelaza.
Gdyby było nas więcej, moglibyśmy podjąć działania dywersyjno-zaczepne.
Naraz umilkł i zdmuchnął świecę. W ciemności usłyszeli trzask chrustu, łamanego ciężkimi buciorami czerwonoarmistów. Przez otwory wentylacyjne dobiegały ich głosy. Żaden z ukrywających się nie znał rosyjskiego, ale wyczuwali zawoalowaną groźbę zawartą w słowach
„Jop twoją mać!”.
Gdzieś blisko zaszczekał pies. Freder zacisnął dłoń na granacie. Dowódca, mający najwięcej na sumieniu, wetknął pod język szklaną ampułkę z cyjankiem. Kroki i głosy Rosjan oddaliły się. Odetchnęli z ulgą. Jakub Wędrowicz kopnął pieniek. Nogi gminnego sekretarza PPR rozpaczliwie zamajtały w powietrzu. Ze zduszonego stryczkiem gardła dobiegł ostatni charkot.
kurde.
Jakub splunął z obrzydzeniem pod stopy powieszonego.
Jednego chwasta mniej.
Komunistów jest po prostu za dużo, zauważył Semen. Wszystkich nie zawijesz.
Ale przynajmniej niektórych.
Jego przyjaciel przerzucił nowy stryczek przez belkę cegielni i ze stosu skrępowanych jak balerony pachołków nowej władzy wyciągnął kolejnego.
Nikomu niepotrzebni, tacy towarzysze, wydał z pogardą wargi.
Wyklęty powstań ludu,
zaintonował komunista, strzelając na boki przerażonym wzrokiem, ale Semen zręcznie zrobił mu tracheotomię bagnetem i śpiew umilkł.
A tego za co?
Wędrowicz popatrzył pytająco na Józefa Paczenkę.
Konfident z KPZU!
Paczenko sprawdził na otrzymanej od dowódcy liście. Kolejne ciało zatrzepotało na lince jak ryba złapana na wędkę i znieruchomiało.
Zaraz nam sznura zabraknie, sarkał Semen. Może tych pozostałych dorżnę szabelką.
Zdrajców się wiesza.
Ale w Biblii napisano zło dobrem zwyciężaj, a żelazo jest dobre, zaoponował kozak.
Dobry sznur też jest przecież dobry,
Jakub nie zrozumiał.
Jak nie starczy linek, to weźmiemy z odzysku,
zaproponował Józef, licząc wzrokiem powieszonych już klientów.
Odczepi się tych pierwszych, albo jak? Dawaj ostatnich i zwijamy się.
Po chwili wszyscy komuniści skonali na zaimprowizowanej szubienicy. Jakub wyciągnął puszkę z farbą i pędzel, a potem na ubraniu każdego wisielca wymalował wielką czarną swastykę.
Jak ich znajdą, to nasz kopów będzie,
powiedział z zadowoleniem.
Ruscy nalepili plakaty, że się po lasach niemiaszki ukrywają, a to znaczy, że sami w to wierzą. I proszę, jakie wspaniałe potwierdzenie ich teorii.
I wszyscy trzej zarechotali wesoło. Jurgen nakazał obejść wieś dużym łukiem. Jak dotąd przeszli może z 8 kilometrów. Na razie wszystko szło jak z płatka.
Tu jest stara cegielnia, szepnął. Zrobimy przy niej krótki postój i napijemy się może wody. Powinna tam być pompa.
Dobiegli cichcem do ściany. Dowódca wyjrzał zza węgła. Strzał huknął ponuro i niedawny włodarz okolicy bez słowa osunął się w błoto. Pozostali chcieli rzucić się do ucieczki, ale już było za późno. Trzej uzbrojeni w karabiny tubylcy wychynęli z mroku. Niemcy z wahaniem podnieśli ręce do góry.
— Wieszamy czy rozstrzeliwujemy?
— zapytał Józef.
— Oj, co ty jesteś taki w gorącej wodzie kąpany?
— obruszył się Jakub.
— Toż to przecież jeszcze dzieciaki.
— Znam ja takie dzieciaki —
burknął jego przyjaciel. Jeńcy chyba poczuli groźbę w jego głosie, bo zatrzęśli się jak osiki.
— A byłoby ci przyjemnie, gdyby tak twojego syna partyzanci wieszali?
— ofuknął go wędrowicz.
— Co się zajedni?
— Semen zapytał ich po niemiecku.
— Studenci z Monachium — wyjaśnił Hans — wysłali nas na front, my nie z własnej woli. Nienawidzimy Hitlera. — Hitler kaput!
— wrzasnął Freder.
— No i sam widzisz
— Jakub zwrócił się do przyjaciela.
— Za co niby? Mamy ich zabijać.
Dziwny, cyniczny błysk w jego oku uspokoił i kozaka, i Józefa.
— No może rzeczywiście, młode toto i chce żyć. Głupio byłoby ich tak zarżnąć.
— Untersturmführer!
— tu kopnął trupa, aż się klejnoty z kieszeni posypały.
— To co innego, zasłużył, ale oni... — Wpadliście tu jak śliwka w gówno
— powiedział wędrowicz do schwytanych.
— Waszych odrzucili już o dobre 100 kilometrów. Nie przedrzecie się. Poza tym, jakbyście nawet się do nich przemknęli, to co? Znowu was poślą pod kulę Sowietów.
Semen przetłumaczył im słowa kolegi na niemiecki.
Nie chcemy na front,
jęknął Freder.
Może wydacie nas bolszewikom? Pójdziemy sobie grzecznie do niewoli, a jak się wojna skończy, wrócimy do domów.
Ruscy wszystkich jeńców wysyłają na Sybir, wyjaśnił Semen. A stamtąd nikt nie wraca. Tu też zostać nie możecie. Ludność okoliczna Szkopów coś nie lubi. Wbiliby was na pale albo poćwiartowali piłami.
spojrzał na Jakuba.
Jest jedna metoda, westchnął Wędrowicz, ale cholernie trudna i skomplikowana. Możemy was przerzucić do domu, do Monachium. Będziecie się tylko musieli ukrywać, żeby was znowu nie wysłali na front albo nie rozstrzelali za dezercję.
Ale jak?
Zdumiał się Klaus.
Samolotem?
Zamienimy was w wilki, wyjaśnił Jakub. No, konkretnie w wilkołaki. Pod postacią zwierząt bez trudu zdołacie przemknąć się na zachód.
Wilkołaki?
Freder wytrzeszczył oczy.
To przecież niemożliwe.
Jakub pozwolił, by odrobina mocy błysnęła w jego źrenicach. Niemcy o nic już nie pytali.
Wilkami będziecie tylko nocą, kontynuował wyjaśnienia. I tylko przez kilka dni, gdy księżyc jest w pełni albo prawie w pełni. Musicie przeczekiwać gdzieś dnie, a wędrować nocami. Przez 5-6 dni zdołacie przebyć ze 300 kilometrów.
Najlepiej pod postacią zwierząt wskoczcie do pociągu jadącego na zachód, doradził Józef. To szybciej będziecie w Rzeszy. To jak? Chcecie?
Nie zdejmował ani na chwilę palca ze spustu.
Zgadzamy się, podjął decyzję Hans. Czy taka przemiana jest trudna?
Trochę nieprzyjemna i trochę boli, powiedział Wędrowicz. Ale da się wytrzymać. Chodźcie z nami.
Dochodziła północ, gdy dotarli na stary Majdan. Na szczęście nikt z sąsiadów ich nie widział. Z lodowni Jakub wydobył nogę sarny. Obdarł ją ze skóry i poszatkował drobno. Trzej hitlerowcy czekali w pokoju. Siedzieli na ławie, obserwując go z ponurymi minami. Może nie do końca wierzyli, ale i tak nie mieli innego wyjścia. Józef stał oparty o framugę drzwi. Sten wiszący na konopnym sznurze połyskiwał groźnie.
Pal diabli, pomyślał Hans. Nawet jak nas zaraz zastrzelą, to posiedzimy chociaż w cieplej, coś przekąsimy.
Wędrowicz nalał bimbru do musztardówek i gestem zaprosił byłych okupantów do stołu. Niemcy jedli surowiznę z obrzydzeniem, ale samogon ułatwił przełknięcie. Nim skończyli, wzeszedł księżyc. Wyszli do sadu. Jakub wyjął z cholewy buta bagnet.
To niestety konieczne, wyjaśnił, choć i tak nic nie zrozumieli.
Każdemu z nich przeciął ubranie pod lewą pachą, a potem naciął głęboko skórę. Nie poczuli bólu.
Przemiana już się prawie dokonała, oznajmił Semen.
Niemcy popatrzyli po sobie zaskoczeni. Z głębokich ran nie pociekła nawet kropla krwi.
Teraz musicie trochę poczekać, mruknął Wędrowicz, chowając nóż. I pamiętajcie, wracajcie prosto do domu.
Popatrzył im w oczy przenikliwym, hipnotyzującym wzrokiem.
Do Monachium. Nie zatrzymujcie się po drodze.
Pierwszego dopadło Klausa. Zadygotał. Coś trzasnęło, a potem chłopaka przez dziurę pod pachą przewróciło na nicę. Jęknął tylko głucho i już był wilkiem. Teraz dopiero uwierzyli do końca.
Z powrotem też będzie tak samo, tylko w drugą stronę? Zaciekawił się Freder. Dokładnie, tylko ubrania będziecie mieć straszliwie wymięte, bo w środku wilka jest ciasno.
Niemiec nie mógł ocenić, czy Semen kpi sobie, czy tylko informuje. Po chwili w Jakubowym ogrodzie siedziały dwa wielkie basiory i jeden mniejszy wilczek, roczniak.
Do Monachium w tamtą stronę! Józef wskazał im drogę. Powodzenia, chłopaki!
Zwierzęta zawyły do księżyca i pobiegły. Trzej partyzanci wrócili do chałupy. Jakub rozdał amulety.
Noście je na szyi, pouczył, w razie gdyby jednak wrócili. Hipnoza czasem bywa trochę zawodna, a mogą być naprawdę wkurzeni.
Też byś był wkurzony, gdybyś się zorientował, że możesz podjeść do syta tylko raz na miesiąc i tylko ludzinę, burknął Semen. Ale swoją drogą pomysł przedni, pochwalił.
Zanim ich upolują, rozszarpią więcej Szwabów, niż oddział wypruwacza rozwalił przez całą wojnę.
Potraktujmy to jako nasz wkład w zwycięstwo, powiedział poważnie wędrowicz i wyciągnął z piwniczki nową flaszkę samogonu.
Fabryka. Organizacja Zieloni Mściciele powstała po to, by chronić świat przed bezmyślnością pachołków kapitalizmu. Naszym celem jest także pomszczenie krzywd, które przyroda poniosła z rąk ludzi. Cel ten osiągniemy poprzez zatapianie tankowców, wykolejanie pociągów wiozących toksyczne substancje oraz wysadzanie w powietrze niebezpiecznych dla Ziemi elektrowni atomowych. Bądźcie z nami. Z ulotki propagandowej. Ty, za co to wypisują? Anarchista Zibi potrząsnął gazetą. Gminie Psiajucha zachciało się kapitalizmu.
A konkretnie?
Mark oderwał się od studiowania obszernej monografii dotyczącej kultu bogini ziemi w społeczeństwach starożytnych. Konkretnie? Jakiś biznesmen chce postawić im fabrykę i zagonić do roboty aż 20 ludzi.
Będzie stawiał budynki od podstaw?
Tak. Tu jest wywiad z sołtysem, który się cieszy, że i przy budowie będą zatrudnieni miejscowi.
Stawia od zera, znaczy ma pieniądze na inwestycje. W zmętniałych od marychy oczkach Marka błysnęło zainteresowanie. Myślę, że trzeba nałożyć na niego specjalny podatek ekologiczny.
Chcesz znowu obudzić Alkioneusa?
Tak, ale tylko jeśli nie uda się zastopować inwestycji tradycyjnymi metodami.
Paweł Skorliński stanął na wzgórzu i jednym spokojnym spojrzeniem zlustrował okolice. Przed nim, po zaoranym polu, uwijali się geodeci. Ciągali sznurki i taśmy miernicze. Patrzyli przez obiektywy teodolitów i niwelatorów. Wbijali tyczki. Poruszali się sprawnie, jak dobrze zaprogramowane roboty. Za placem budowy znajdowała się niewielka wioska. Pokraczne szopy, poprzekrzywiane ze starości płoty, wrośnięte w ziemię chałupy. Zza ogrodzeń tubylcy popatrywali na krzątaninę.
Wszystko idzie zgodnie z planem,
zaraportował sołtys, mnąc czapkę w dłoniach.
Jutro szalunki, pojutrze będziemy lać fundamenty.
Znakomicie, pochwalił inwestor. Jak z rekrutacją pracowników?
Na te 40 miejsc zgłosiło się 120 chętnych. Dalszych 20 jest na liście rezerwowej. Ludzie już prosili, żebym nacisnął na pana o rozbudowę zakładu. Zobaczymy.
Sołtys zapalił ekstra krzepkiego. Zaciągnął się głęboko i z zadowoleniem.
Prawdę powiedziawszy, inaczej sobie pana wyobrażałem, powiedział. Sądziłem, że kapitalista powinien mieć cylinder, frak, bat w ręce i cygaro w zębach. I oczywiście złoty zegarek na łańcuszku. Dziadek opowiadał. No i liczyliśmy, że będzie tu prawdziwa fabryka, a nie szwalnia spodni.
Skorliński popatrzył na niego zaskoczony.
Sądziliście, że będę chodził z batem po fabryce i wyzyskiwał robotników? Uśmiechnął się. Na to ludzie liczą. Robota cholernie by się przydała. Nawet pal diabli ten wyzysk. Najwyżej
zaplątał się przestraszony.
Byle zarobić kilka groszy.
W dzisiejszych czasach państwo bardziej wyzyska mnie niż ja was, westchnął biznesmen.
Ale jeśli jest zapotrzebowanie społeczne, frak i cylinder da się wypożyczyć. Tylko cygaro będzie zgaszone. Ja nie palę. Przyda się w gminie trochę inwestycji. Kapitalizm to praca, pieniądze, możliwości.
Kapitalizm to niewola, wyzysk, pomiatanie człowiekiem,
wychrypiał anarchista Zibi i wychylił kilkoma haustami szklankę wody. Wiec w remizie trwał już trzecią godzinę, ale ludzi nie udało się jak dotąd przekonać. Jego przyjaciel, podzwaniając amuletami, wszedł na mównicę.
Kapitalizm to gwałcenie ziemi, powiedział. To beton autostrad, to dymy, bezczeszczące błękitne niebo. To ścieki, które zatrują wasze wody.
Znaczy się co? Na wierzchnie mamy z szosy skuć?
Zagadnął jakiś chłopina, a reszta zaniosła się gromkim rechotem. Zibi westchnął ciężko. Miał za sobą wiele podobnych spotkań z ludnością, ale teraz trafił mu się wyjątkowo trudny teren. Mieszkańcy wsi, zamiast żyć spokojnie z rent i pić tanie wina, dziwnym trafem przesiąknięci byli ohydnym kapitalizmem. A przecież powinni, jak ich sąsiedzi, leżeć do góry brzuchami, a przyrodę zostawić w spokoju.
Dla garści marnych groszy sprzedajecie swoją wolność i pozwalacie, żeby w sercu waszej pięknej gminy stanęła cuchnąca fabryka.
Nic nie będzie cuchnąć, to tylko szwalnia spodni,
roześmiała się kobieta w chustce.
Za 30 srebrników pozwalacie podeptać bezcenny skarb, jakim są...
Coś ty się z choinki urwał,
parsknął wąsaty kowal.
Jak niby mamy żyć bez Polski?
Normalnie, tak jak dawniej. Społeczeństwa pierwotne nie znały pieniędzy i wy też możecie być szczęśliwi bez nich.
Na mównicę wszedł sołtys. Wziął Zibiego za ramię i delikatnie, choć stanowczo, oderwał od mikrofonu.
Słuchaj, synu, może faktycznie w czasach polowań na mamuty forsa nie była ludziom potrzebna, ale teraz stała się niezbędna. Więc posłuchaj mojej dobrej rady i spierdalaj ze wsi. Ludziska u nas spokojne, ale jak się już wkurzą, to gotowi łeb rozwalić sztachetą.
Obaj anarchiści zatrzymali się na wzgórzu za wsią. W miejscu, gdzie kilka godzin temu stał biznesmen.
Głupota tych wieśniaków przyprawia mnie mdłości, powiedział Mark. Nie ma sensu tłumaczyć im idei Gai. Dranie, którzy mordują niewinne kury, kozy i świnie, by tylko napchać kałduny, którzy nie pojmują, że mięso to faszyzm, nie są godni, by samodzielnie decydować o swoim losie.
No to co robimy? Sami nie powstrzymamy budowy, a chłopaki z bojówki siedzą.
Myślę, że wyjście jest jedno. Trzeba sięgnąć po sposoby niekonwencjonalne. Bierz księgę. Przygotujemy rytuał przywołania wojownika. Ten cwaniaczek Skorliński będzie miał swoją fabrykę, ale słono za to zapłaci. Ukażemy parszywego kapitalistę za jego prymitywną żądzę zysku.
Oj, słono!
Zibi skrzywił wargi w uśmiechu.
Z pół roku naszą organizację za to utrzymamy.
Robotnicy maszerujący na plac budowy zatrzymali się w pół kroku. Na polu pomiędzy szalunkami stał wysoki, potężnie zbudowany koleś. W dłoni trzymał drewnianą lagę. Typek miał dobre 3 metry wzrostu, a jego kijaszek pasował do gabarytów.
— Ty, coś ty za jeden?
— zapytał brygadzista.
— Jestem Alkioneus, syn Gai — oświadczył olbrzym. Ta fabryka nie powstanie, chyba że po moim trupie.
Kuźwa! Zaklął majster. Ten biznesmenina powiedział, że zapłaci dopiero po robocie, a ten tu gada, że nie da nam pracować.
Po jego trupie?
Zadumał się drugi, dzierżąc krzepko kilof w spracowanych dłoniach.
Myślę, że to da się zrobić. Duży jest, ale i Herkules dupa, kiedy ludzi kupa.
Brygadzista uśmiechnął się wrednie.
Syn gejów czy nie? Na wsi jesteśmy, więc tolerancji nie tolerujemy. Spuścimy gnojowi w pierdol. Chłopaki, naprzód!
Budowlańcy zawyli i ze szpadlami w ręku runęli na olbrzyma. Ten bronił się dzielnie, waląc ich lagą. Co róż któryś padał na rozmiękłą ziemię, ale i Alkioneus nieźle oberwał. Kant szpadla rozciął mu rękę, brygadzista wbił wielkoludowi koniec kilofa w kolano. Powoli gigant słabł, a robotników na placu boju zostało jeszcze 5. Łup! Stylisko łopaty dźgnęło Alkioneusa między nogi. Trach! Trzasnęło żebro złamane ciosem murarskiego młota. Gigant zachwiał się i w tym momencie dostał w czoło żelazną babą od rozbijania kamieni. Ten cios wyeliminował go z walki na dobre. Legł zakrwawiony w bruździe.
O kuźwa! Ale była zadyma!
Jakiś budowlaniec dźwignął się z ziemi i wypluł kilka zębów.
Co z nim?
Brygadzista spojrzał krytycznie na ciało.
Żyć żyje, ale ma nauczkę, żeby w robocie ludziom nie przeszkadzać, wycedził. Wszyscy cali?
Pokiwali głowami. Rozbite łuki brwiowe, rozkwaszone nosy, wybite zęby, podbite lima.
Obroniliśmy miejsce pracy,
ucieszył się któryś.
Ale czy ten gość nie pójdzie na policję?
Zaniepokoił się nagle.
Gdzie tam? Niech tylko spróbuje. Po pierwsze, jest tu nielegalnie.
Brygadzista wskazał tabliczkę niezatrudnionym wstęp wzbroniony.
Po drugie, to on zaczął. Jakby kto pytał, to rzucił się na nas pierwszy i to z użyciem niebezpiecznego narzędzia,
wskazał porzuconą maczugę.
My tylko się broniliśmy.
A to w porządku.
Nie zdążyli włączyć betoniarki, gdy przez korpus olbrzyma przebiegł dreszcz. Wstał z ziemi i otrzepał się.
A wy co? Huknął. Po ludzku nie rozumiecie?
O, szylak!
Westchnął majster. W ciągu kilku minut wszystkie rany na ciele giganta zagoiły się bez śladu.
Nie możecie mnie pokonać. Czerpię siły bezpośrednio od mojej matki ziemi, pochwalił się Alkioneus. Ile razy dotknę nogą gleby, odzyskuję moc.
Gówno!
Powiedział brygadzista i wpakował olbrzymowi w pierś cały magazynek. Robotnicy spojrzeli po sobie zaskoczeni.
A tego nie widzieliście!
Mruknął, chowając nielegalną spluwę do kieszeni.
Trzeba będzie tylko zabetonować to ścierwo pod fundamentem, żeby nikt się nie czepiał.
Olbrzym leżał martwy.
A ja bym go jeszcze osikowym kołeczkiem tak na wszelki wypadek przypalikował,
zaproponował majster. Nie zdążyli. Rany giganta zabliźniły się na ich oczach i wróg otworzył powieki.
Wy chyba naprawdę chcecie oberwać, warknął.
Chłopaki, chodu!
Że co? Zdziwił się Skorliński. Niezniszczalny olbrzym pracować przeszkadza?
No właśnie,
brygadzista kiwnął głową.
Bzdury, pewnie go ta anarchistyczna hołota wynajęła. Zrobimy z nim porządeczek.
Próbowaliśmy.
Budowlaniec ledwo mógł mówić. Złamana szczęka bolała jak diabli.
Kilkanaście kul w niego wpakowałem. Przewrócił się na chwilę, a potem stał znowu.
Biznesmen, słysząc taki stek pierdół, złapał się za głowę.
Jedziemy na budowę. Zarządził. Ja wam pokażę, jak się rozwiązuje problemy.
Zapakowali się we trójkę do jeepa i pojechali. Syn Gai krzątał się po placu. Rozsypał cement, popsuł betoniarkę, a teraz rozwalał szalunki.
Ty gnoju! Wrzasnął Skorliński. Wypadł mi stąd i to już!
Olbrzym odwrócił się i sięgnął po lagę.
Tak łatwo nie pójdzie,
mruknął towarzyszący im gliniarz.
To coś ma nadprzyrodzone moce. Nadprzyrodzone czy nie, nie powstrzyma zwycięskiego pochodu kapitału.
Skorliński wrzucił bieg i wdepnął pedał gazu. W chwili, gdy uderzał w giganta, na liczniku była prawie setka. Olbrzyma rzuciło na dobre 5 metrów. Biznesmen przejechał po nim, zawrócił i przejechał raz jeszcze.
Trochę to niezgodne z przepisami. Burknął posterunkowy. Ale ja tam nic nie widziałem.
Wysiedli z wozu. Zderzak był mocno wgnieciony, koła zachlapane posoką. Alkioneus po dwukrotnym przejechaniu wyglądał na nieźle zdefasonowanego.
A jak się znowu odrodzi?
Zaniepokoił się brygadzista.
Już ja mu się odrodzę.
Biznesmen wypakował z samochodu kanister paliwa. Oblał ciało i podpalił. Czarny dym wzniósł się w niebo. Pół godziny później z trupa pozostał tylko okopcony szkielet.
Widzicie? Nie taki diabeł straszny, oznajmił inwestor. Trzeba to będzie gdzieś zabetonować i jutro ruszamy z robotą dalej. 2 dni przestoju to doprawdy za dużo.
Szkielet drgnął i w jednej chwili oblekł się w ciało.
Spieprzamy!
Wrzasnął brygadzista, a jego dwaj towarzysze niezwłocznie to uczynili.
Odradza się po zetknięciu z ziemią? Zapytał Jakub Wędrowicz.
Tak, nawet się drań przedstawił, więc go zidentyfikowałem. Alkioneus się nazywa. Jest o nim mit grecki, był pierworodnym synem bogini Gai. Herkules go załatwił, odrywając od ziemi. Musieli go jakoś ożywić.
No to gdzie problem? Zdziwił się Semen. Weź dźwig, zaczep gnoja stalową linką i podtrzymaj w powietrzu, aż zdechnie.
Próbowałem, parsknął kapitalista. Rozwalił maszynę, zanim zdołaliśmy zarzucić na niego stryczek. Cholernie szybki jest.
Da się załatwić bez dźwigu, mruknął egzorcysta.
Jakim cudem?
Zdumiał się Skorliński. Najpierw trzeba wylać beton, potem spuścić mu łomot. Na betonie się nie zregeneruje.
Ale jak wylać beton, jak on tam siedzi?
Obaj starcy poskrobali się po głowach.
A może by tak jego zabetonować? Rozważał kozak. Obudować plac i zalać na wysokość taką, żeby go z głową przykryło? I niech sobie tam siedzi do siódmej nieskończoności.
To by trzeba było zrobić warstwę grubą na 4 metry, zaoponował inwestor. I ze 400 metrów kwadratowych, zakładając oczywiście, że pozwoli się otoczyć szalunkami i nie wypłynie na wierzch, jak będziemy go betonować.
Kurde, no to nic się nie da zrobić, powiedział stanowczo Jakub. Właściwie kłamał. Miał w zanadrzu co najmniej 10 sposobów, ale cholernie nie chciało mu się jechać na drugi koniec kraju. Zwłaszcza, że śliwki zaczęły właśnie dojrzewać, a on już 2 lata nie pędził śliwowicy.
Jak to się nie da? Wkurzył się biznesmen. Musi być sposób. Ciekawy jaki.
Semenowi też nie chciało się ruszać ze wsi.
No zobaczcie.
Pchnął w ich stronę kartkę papieru. Szanowny panie, z przyjemnością informujemy, że istnieje możliwość rozwiązania pańskiego problemu. Jeśli jest pan zainteresowany, proszę przesłać 40 000 złotych na podany numer konta. Brygada Ekologiczna, Zieloni Mściciele.
Może to tylko tak, dla wyłudzenia forsy, zadumał się Wędrowicz. Może sami nie umieją.
Zasięgnąłem języka. Nie jestem pierwszy. Jasne, że chodzi im o haracz, ale jak ktoś zapłaci, to go odwołują.
Egzorcysta westchnął ciężko.
Ja jestem stary, chory, zmęczony i na emeryturze, powiedział. Sam go załatw.
Ale jak u licha? Kule się go nie imają, ogień mu nie szkodzi.
Powiadasz, że odradza się w kontakcie z ziemią, powtórzył Jakub. Alkioneus, mówisz, to brzmi podobnie jak alkoholizm. W takim razie...
Biznesmen uruchomił spust i 1000 litrów spirytusu technicznego popłynęło kanalikami przez pole. Sołtys, widząc takie marnotrawstwo, złapał się za głowę.
Dobra,
Skorliński, kiedy wsiąkło, skinął na geodetów.
Wymierzcie tutaj według poprzedniego schematu.
Większość tyczek była już wetknięta na miejsca, gdy zza wzgórza wyszedł Olbrzym.
Co, cwaniaczku? Parsknął pod adresem biznesmena. Wydawało ci się, że schowasz fabrykę za pagórkiem?
Skorliński cofnął się o krok. Gigant szedł na niego niczym rozpędzona lokomotywa. Geodeci zwiali, porzucając sprzęt.
Jeszcze jeden krok, a zginiesz!
Inwestor odbezpieczył spluwę. Wróg wykonał ten jeden zakazany krok. Pistolet plunął pociskami. Syn Gai padł na plecy, ale po chwili się podniósł. Biznesmen strzelił jeszcze raz, a potem znowu. Po 5 razie Olbrzym zrobił się dziwnie wesoły.
Szefunciu, co jest grane? Zapytał. Tak mi się lekko i przyjemnie zrobiło. Jakoś wcale nie mam już ochoty cię prać. I świat się tak zajebiście chwieje.
To alkohol. My ludzie używamy go, gdy jest nam smutno,
powiedział Skorliński.
Regenerując się, wchłonąłeś go z ziemi niezłą dawkę.
Fajnie. A nie dałoby się tak na stałe?
Tego biznesmen nie przewidział. Ale że był bystry, natychmiast zrozumiał, jaka perspektywa się przed nim rysuje.
Żaden problem. Wciągam cię na listę płac. Będziesz pilnował budowy, żeby się tu żadni ekolodzy nie kręcili. Za to co wieczór dostaniesz flaszkę. To co, umowa stoi?
Trzeba było tak od razu, a nie z pistoletu walić, bez dno polewać.
Gigant uśmiechnął się promiennie i wyciągnął dłoń.
Przybij pionę,